Do głosu zapisana jest pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałam się odnieść do wystąpienia przedstawicielki klubu Platformy Obywatelskiej, która tak biadoliła, jakież to koszty zostały przerzucone na samorządy przez ten zły rząd pisowski. Na przykładzie kosztów reformy sześciolatków, które to mają wynieść ponad 26 milionów złotych. Chciałam tu powiedzieć o tych Himalajach hipokryzji, jakie tutaj w ogóle były w całej tej prezentacji. Dowiedzieliśmy się, ileż to boisk wielofunkcyjnych mogłoby powstać, ileż kilometrów dróg wraz z kanalizacją, ileż to szkół mogłoby zostać ocieplonych, ileż to kilometrów chodników mogłoby być wybudowanych, ileż basenów i tak dalej, i tak dalej. W innym wystąpieniu usłyszeliśmy też, jak to wspaniale będzie zarządzany ten nasz piękny Poznań w najbliższych latach. I jacy to my jesteśmy niegodziwi, bo my tylko zwiększamy koszty samorządu, a tutaj miasto się tak stara i tak będą budowane te mieszkania. I to będą budowane mieszkania na takiej zasadzie, że w ogóle miasto niczego do tego nie dołoży. A mieszkania, jakie powstaną, będą się charakteryzować umiarkowanymi czynszami, dostępnymi także dla słabiej uposażonych rodzin. No i tak jak o kosztach reformy mówi pani radna z Platformy Obywatelskiej, że to niestety ten zły rząd zrzucił na miasto, to jakoś nikt ani słowem nie zająknął się, z jakich pieniędzy powstaną te mieszkania, o których tak często lubi mówić pan wiceprezydent Tomasz Lewandowski. No, trzeba by przypomnieć panu prezydentowi i radnym z Platformy Obywatelskiej, kto podpisywał list intencyjny w sprawie budowy mieszkań z programu 500+. Dzięki temu programowi realizowanemu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości ma powstać w Poznaniu ponad 1000 mieszkań. No jakoś o tym nie udało się wspomnieć ani pani radnej Dudzić-Biskupskiej, za to biadoliła na temat 26 milionów dotyczących reformy sześciolatków. Żeby już nie mówić i nie wytykać państwo tych mieszkań, ja chciałam przypomnieć, że w tym roku zbudowaliście państwo raptem 82 mieszkania, ale lamentujecie, że moglibyście zbudować 86 boisk wielofunkcyjnych za reformę sześciolatków i wiele jeszcze innych rzeczy. To przyjrzyjmy się, ile moglibyśmy zbudować, gdybyśmy nie przyjęli pomysłu rewitalizacji ulicy Święty Marcin za 100 milionów złotych, być może za 100 milionów, bo już pamiętając Kaponierę, to wiem, że zamkniemy ulicę Święty Marcin nie tylko na 4 lata, ale może na 14 lat i że nie będzie ta rewitalizacja kosztować 100 milionów, ale pewnie z 200. I gdyby się odnieść tylko do tej reformy sześciolatków i do tych 86 boisk, tych kilometrów dróg wraz z kanalizacją, to gdybyśmy wzięli te 100 milionów chociażby, a chciałam zaznaczyć, że 230 milionów jest przeznaczonych na rewitalizację Świętego Marcina i ulic pobocznych, to mnożąc razy 100, moglibyśmy mieć 8600 boisk wielofunkcyjnych. Moglibyśmy mieć 600 kilometrów dróg wraz z kanalizacją. Moglibyśmy mieć 1700 szkół ocieplonych. Ja nie wiem, czy nawet w ogóle tyle szkół w Poznaniu jest. Moglibyśmy mieć 1300 kilometrów chodników. Moglibyśmy mieć 200 basenów i moglibyśmy mieć nie wiadomo ile centr geriatrycznych. Jeśli to ma być taka arytmetyka, no to możemy się w nią tak dłużej bawić. Pytanie tylko, gdzie jest prawda, a gdzie jest hipokryzja. Odniosę się już tylko krótko do ulicy Święty Marcin, bo ona jest przedstawiana jako wspaniały projekt realizacji, która, jak pan wiceprezydent Wiśniewski twierdzi, ma nadzieję, że przyniesie to efekt i ta ulica się ożywi. No nie wiem, czy przez dosadzenie kilku drzew, ale najpierw usunięcie tych, które już są, przesunięcie torów, wybebeszenie całej infrastruktury pod jezdnią i tylko wyrównanie jezdni ma spowodować ożywienie ulic. Czy przybędzie tam miejsc parkingowych? Zapewne nie. Zapewne przybędzie jakaś tam ścieżka rowerowa z podnóżkami dla rowerzystów przed sygnalizacją świetną, która i tak za chwilę pewnie zostanie zdemontowana. A wspaniałe podnóżki być może zostaną. I możemy się tak bawić w nieskończoność. Wyrżniemy wszystkie drzewa w pień na ulicy 23 lutego, no bo tam też trzeba przesunąć linię tramwajową. Po co? Na co? Nikt się nie pyta, byleby udawać, że jest to jakaś rewitalizacja. Na przykładzie ulicy Taczaka, która jest pokazana jako wzorcowy przykład rewitalizacji, no tak się składa, że na tej ulicy pracuję, mam tam budynek mojej uczelni. No i niestety, wędrując tą ulicą, która nazywa się Taczaka, nie zauważyłam, że tam zmniejszyła się ilość psich kupek, a z tego słynie już ta ulica, nie zauważyłam tam żadnej zieleni. Samochody tak jak parkowały, tak parkują. No latem tylko się troszeczkę lokali małych takich kafejek tam odgradza żółtą linią. No i siedzą biedni ci kafejkarze i są mało co nie rozjeżdżani przez przejeżdżające tam samochody, a lusterka samochodów małcy im tam głównie urywają, no bo to jest wszystko tak ściśnione, że właściwie widać tam tylko bezsens tej tak zwanej rewitalizacji. Rewitalizacja to jest słowo po prostu nadużycie. Ale to ma być słowem kluczem do wydawania setek milionów złotych na rzeczy całkowicie niepotrzebne. A moglibyśmy mieć 860 albo 8600 boisk wielofunkcyjnych, moglibyśmy mieć 6000 km dróg wraz z kanalizacją, ale nie mamy wyremontowanej ulicy Obornickiej, nie mamy ulicy Naramowickiej, na to pieniędzy nigdy nie ma. Nie ma na wiadukty, nie ma na budowę chociażby szpitala, skrzydła szpitala przy ulicy Szwajcarskiej. Na takie rzeczy nie ma. Jest za to na rewitalizację ulicy Święty Marcin, czyli na zamknięcie jej na kolejnych wiele lat, żebyśmy znowu musieli się męczyć z komunikacją. No ale jeśli tak jest zamysł prezydenta tego miasta i rządzącej koalicji, to pozostaje tylko pogratulować. Dziękuję.
Dziękuję. Teraz pan radny Tomasz Kajzer, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja mam tylko wątpliwość, czy my powinniśmy bez obecności pana prezydenta dyskutować, bo rozumiem, prezydent ma ważne sprawy na głowie, ale jak się na sesji budżetowej go nie ma, to tak trudno kierować do niego uwagi, kiedy jest nieobecny na sali. Z pierwszym sukiem dla jego reprezentantów, wiceprezydentów pana Wsińskiego i Lewandowskiego. Proszę państwa, ja czytałem uzasadnienia tych poprawek i myślę tak, ja wiem, że uzasadnienie jest trudne, dlaczego się odmawia wydawania pieniędzy. Natomiast jakie są jakieś granice śmieszności, które mam wrażenie zostały przekroczone i nie wiem, czy to wynika z tego, że pan prezydent nie czytał tych poprawek, co mimo wszystko byłoby chyba lepszym wyjaśnieniem, czy czytał i nie widzi problemu w poprawce, które wyjaśnienie jest absurdalne. Państwo, wnioskowaliśmy o zakończenie ścieżki rowerowej z ulicy Koszalińskiej. Przypomnę, dwa lata temu nasz klub wnioskował o ścieżkę na Koszalińskiej i za kwotę około 1 miliona złotych wykonano niecałe 2 kilometry. Może być dumni, mamy autostradę rowerową, super standard. Tylko, że ta ścieżka prowadzi dzisiaj do ulicy Biskupińskiej, czyli kończy się kilkaset metrów przed początkiem ścieżki leśnej prowadzącej do jeziora. Mamy kilkaset metrów bez ścieżki rowerowej niezakończonej. Proszę państwa, kto z rowerzystów jedzie na pętlę autobusową, autobus numer 60? Chyba logiczne jest, że ludzie jadą z tą ścieżką, zmierzają generalnie w kierunku jeziora najczęściej w lecie. I tam generalnie jest główny ruch rowerowy. Zabrakło małego fragmentu. Ale za milion zrobiono dość dużą część. I teraz proponowaliśmy, żeby ten ostatni fragment, który łączy, wybudowano za milion złotych odcinek dług, niecałe 2 kilometrów, z wjazdem na ścieżkę rowerową, gdzie już można dojechać do jeziora. Dzisiaj ten mały odcinek rowerzyści jadą znowuż zwykłą jezdnią, gdzie jest bardzo dług samochodowy. I odpowiedź jest, poprawka jest nieprzyjęta. Dlaczego? Zadanie nie stanowi priorytetu wobec potrzeb w zakresie zapewnienia spójności oraz ciągłości sieci dróg rowerowych. Jeżeli zakończenie ostatniego odcinka drogi tu przed jeziorem to nie jest przykład zapewnienia ciągłości i spójności dróg rowerowych w mieście, to szczerze mówiąc nie za bardzo rozumiem, jak ten zapis należy rozumieć, bo w języku polskim to jest ewidentnie chyba najbardziej klasyczny przykład ciągłości i spójności. I jest jeszcze zapis, ewentualna realizacja możliwa po budowie kanalizacji sanitarnej w tej ulicy przez akwanet. No to o tym wiemy tylko że ZD nie ma to środków. I gdy pan prezydent napisał, że jest to realizowane będzie w następstwie czasowym dopiero po akwanecie, to jest zrozumiałe. Ale jeżeli brakujący...
Czy mogę poprosić włączyć mikrofon jeszcze panu radnemu, żeby dokończył myśl?
Jeżeli brakujący kilometrowy odcinek jest niewprowadzony i wyjaśniane jest to, że to nie jest kwestia priorytetu z uwagi na ciągłość i spójność, to mam pytanie, jak pan prezydent rozumie spójność i ciągłość ścieżek rowerowych w kontekście stwierdzenia, że brakujący odcinek Ruszański tutaj się nie kwalifikuje. Podobna uwaga dotyczy ulicy Szczeszyńskiej, odcinek do ulicy Uraszów. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Dariusz Jaworski.
Ja mam pytanie dotyczące poprawki, którą zgłosiliśmy o numerze 151. Wprawdzie już pewne wyjaśnienia otrzymałem, ale one mnie nie satysfakcjonują. Chodzi o kontynuację programu Potęga Matematyki. To jest program, który tak naprawdę w tej postaci chyba drugi rok będzie realizowany, ale wcześniej pod inną nazwą już był, chyba od 2014 roku. I to jest program skierowany dla gimnazjalistów, licealistów w Poznaniu, Wielkopolsce, w zasadzie głównie w Poznaniu, w którym bierze udział bardzo duża grupa osób. To jest właśnie program skierowany dla tych, którzy chcą coś więcej zrobić w tej matematyce. Jak wiemy, Poznań niestety nie ma się czym chlubić, jeśli chodzi o wyniki egzaminów zewnętrznych z tego kluczowego tak naprawdę przedmiotu. I chodzi o 300 tysięcy złotych. Miałem takie zapewnienie, że te pieniądze się znajdą i one są jakby zarezerwowane w ramach, jeśli się nie mylę, rezerwy budżetowej, ale nie bardzo rozumiem, że jeżeli te pieniądze mają być w rezerwie budżetowej, no to dlaczego nie można wydzielić je z tej rezerwy budżetowej i już mieć pewność, że te pieniądze fundacja chyba na rzecz rozwoju matematyki profesora Gajdy, no dostanie te pieniądze. Oni muszą mieć też pewność, że mogą zaczynać już od stycznia, a nie dopiero od, nie wiem, lutego, marca, czy jeszcze później, kiedy rezerwa będzie uruchamiana. Więc prosiłbym o odpowiedź na to pytanie.
Dziękuję. Pan radny Bartosz Zawieja.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja bym chciał zwrócić tutaj uwagi na część poprawek, które moim zdaniem jakby tutaj nie zostały wymienione, a moim zdaniem stanowią to, że wsłuchujemy się w głos mieszkańców. Przede wszystkim projekt trasy tramwajowej i oczywiście do dyskusji w zakresie osiedla Kopernika. Jest to wspólna nasza inicjatywa Wojtka i Karoliny, czy też rewitalizacji Parku Górczyńskiego. Ale tak tytułem tego, co tych obaw przedmówców w zakresie tych dużych inwestycji, które być może nad nim jakieś fatum krąży albo coś, jakaś niepewna przyszłość. Chciałbym tylko przypomnieć, kilkanaście lat temu też w tej sali odbywała się bardzo duża polemika, że miasto nie było w stanie przygotować dokumentacji na ulicę Głogowską. Starsi radni kilku kadencji pamiętają te wszystkie obiekcje, czy ewentualnie też bardzo burzliwe dyskusje. Chciałbym powiedzieć, że wtedy się też udało. I tutaj nie chciałbym się bawić rzecznika, ale mniej więcej chciałbym przedstawić, jaka jest procedura składania tych wniosków do Centrum Unijnych Projektów Transportowych, więc ja bym chciał poinformować państwa, że oczywiście co do miesięcy mogę się mylić, nawet kwartału, ale te tak zwane projekty transportowe zostały wpisane na tą tak zwaną listę inwestycji kluczowych do programu Infrastruktura i Środowisko w pierwszym kwartale tego roku, tak? Jeżeli zostały wpisane, no to dopiero zasadne było podjęcie działań, które mają jak gdyby przygotować tę aplikację. No więc urzędnicy zlecili program funkcjonalno-użytkowy, na podstawie których wywnioskowali kwotę, następnie zrobili studium, a równolegle tak uzupełniają tak zwaną decyzję środowiskową, co już na przykład na trasę tramwajową na Ratajczaka się już udało. No inne rzeczy, wiem, że to się toczy. I jedyne, co w tym aspekcie jest jak gdyby w tej chwili ważne, to ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że od momentu ogłoszenia tego konkursu do ewentualnie uwzględnienia tych wszystkich naszych marzeń transportowych w tej dotacji unijnej, przypomnę, że w Poliszu miasto ma dostać około 90 milionów euro, jest bardzo krótki czas, niestety. I ja nie chciałbym polemizować, z czego on wynika, z czym on się je, niemniej uważam, że ludzie, którzy są w tej chwili za to odpowiedzialni, powinni się skupić, aby wszystkie te bardzo szybko, bo niestety czasu tutaj bardzo mało mieli, jeszcze mniej niż my w 2004 roku zgłaszając, gdzie byłem wtedy pracownikiem służb miejskich, chociażby Głogowską do przebudowy. Więc ja bym tutaj, oczywiście jakieś zagrożenie jest, niemniej wiem, bo słyszę to na co dzień od moich byłych współpracowników, że stają na głowie, żeby to było dobrze. Pierwsze pozytywne efekty tych działań już są, czyli na przykład decyzje środowiskowe na trasę centrum, czy też na Ratajczaka są już zrobione, czyli 1/3 tematów jest już na pewno załatwiona, inne są bardzo zaawansowane w obróbce, więc apeluję o to, aby najbliższe miesiące w tym temacie wspierać służby, czy magistra, czy instytucje, czy ludzie, którzy się tymi tematami zajmują, bo czy w ZIT-ie plus to, co jest, w ZIT-ie jest 230 milionów na węzły integracji złotych, a około 320 milionów, 340 jest w tym, jak to sumujemy, to jest to ostatnie tak duże rozdanie, prawie 600 milionów złotych pójdzie na inwestycje, jak gdyby około transportowe w naszym mieście. Co do rewitalizacji. Szanowni Państwo, mi się wydaje, że fenomen, bo to był fenomen w poprzedniej kadencji, pan prezydent Wiśniewski był przewodniczącym tej komisji, rozpoczął wiele ciekawych, nowatorskich, mi się wydaje nawet na skalę tej części kraju, pewnych procesów rewitalizacyjnych. I oczywiście można się spierać co do całościowych tematów tego terminu, czy ewentualnie wizji, podejścia do tego całego procesu. Powiedzmy sobie szczerze, że chociażby rewitalizacja Śródki, która również przecież trwała od kilkunastu lat, zakończyła się jakimś powodzeniem czy różnym aspektem. A powiedzmy sobie szczerze, że to co boli, to co się nie udaje w tym temacie, no to jest to, że znaczna część pustostanów czy ewentualnie nieruchomości leży w rękach prywatnych, a nie miejskich, więc nic i nigdy nikogo nie można zmusić, aby w pewnym procesie zmiany jakiejś tkanki czy w tym całym szerokim procesie. Niemniej uważam, że to co się dzieje się to również w innych miastach, takie same działania są w Krakowie na Kazimierzu, w Bydgoszczy na Szwederowie, czy na przykład we Wrzeszczu w Gdańsku. Więc moim zdaniem oczywiście może ten proces wymaga jakichś małych korekt, ale cel jest jak najbardziej słuszny i wrażliwy, pozytywny. Co do tak zwanej drobnicy, że tyle zostanie wybudowane, czy tyle nie zostanie wybudowane infrastruktury, ja powiem tak, ludzi cieszą małe rzeczy, ja się po raz kolejny cieszę, że gro tych rzeczy w tym budżecie ma odzwierciedlenie. Oczywiście nie na wszystko starcza i tak jak Litka tutaj powiedziała, jeżeli chodzi o Jarochowskiego zespół szkół o balon. Tak, oczywiście, że pomówiłem, że to załatwię, ale też również przypomnę ci, że 4 lata temu również na rok zrezygnowałem z budowy sali na Bosej, bo też nie wystarczyło. Nie wiedzieliśmy, że na Berwińskiego w podstawówce jest bardzo poważna sytuacja z tym dachem, więc niestety na wszystko nie starczyło. Niemniej twój postulat, nie tylko twój postulat, ale również Łukasza, czy Krzysztofa, czy Kasi, bo wiem, że wszyscy biegali radni z Łazarza w cudzysłowie za tym tematem, został uwzględniony, więc to nie jest tak, że ja coś mówię, a potem nie dotrzymuję słowa. Po prostu budżet jest sztywny i ja nie chcę wnikać tu w polemikę, dlaczego tych pieniędzy jest mniej albo gdzieś to zabrakło. Ja uważam, że to sobie możemy powiedzieć w 4 oczy, a nie tutaj w tym czasie. A korzystając z okazji, oczywiście będziemy się starać, bo temat jest bardzo poważny i się będziemy nad nim pochylać, a korzystając z okazji Państwu składam, tym, którzy nie byli na opłatku, życzę spokojnych i serdecznych świąt. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Mateusz Rozmiarek. Nie ma go. Czyli pani radna Beata Urbańska.
Chciałam dopytać jeszcze pana prezydenta Wodarskiego o bilety, o bezpłatną komunikację miejską. Powiedział pan, że są wyliczenia, z których wynika, że to jest kwota około przeszło 2 miliony złotych. Ja bym chciała wiedzieć, jaka jest metodologia była tych wyliczeń, czy ewentualnie, jeżeli już nie teraz, to poprosić taką informację na piśmie, w jaki sposób dokładnie to, w jaki sposób to zostało wyliczone, bo bardzo mnie to interesuje.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja się zgłosiłam w zasadzie, żeby o to samo poprosić, bo też mnie zdumiało to wyliczenie. Tam jest była informacja, że 2 miliony 700 tysięcy Tymczasem Łódź wprowadza w tej chwili bezpłatną komunikację dla dzieci w ogóle, nie dla dzieci tylko do końca szkoły podstawowej. I skutek finansowy, jaki przewidują, to 2 miliony złotych, czyli dla osób do 18 roku życia. Warszawa wprowadziła bezpłatne bilety też dla wszystkich dzieci do 18 roku życia i też nie słyszałam o tak wysokim skutku finansowym. Także trochę mnie te wyliczenia ZDM-u nie przekonują. 600 tysięcy to jest kwota, za jaką wykupiono bilety miesięczne przez młodzież szkolną do 18 roku życia i także przez studentów. Także bym prosiła o to wyliczenie i mam prośbę do pana prezydenta Budarskiego, żeby w pierwszej kolejności jednak poświęcić analizę samemu funkcjonowaniu ZTM-u, bo ja na zdrowy rozum wydaje się, że wydatki na ZTM niekoniecznie korelują z zadaniami, które ten ZTM ma do wykonania. Mamy porównanie z czasami, kiedy te bilety były sprzedawane przez MPK i to kosztowało mniej i wymagało mniejszej obsługi ludzkiej. Programy komputerowe nie były tak zaawansowane jak dzisiaj. I w pierwszej kolejności apeluję o to, żebyśmy spróbowali trochę zracjonalizować wydatki na sam ZTM. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Ja bym chciał przypomnieć panu prezydentowi Wiśniewskiemu, że nie jest w tej chwili asystentem posła, nie jest politycznym pracownikiem swojego posła, tylko jest wiceprezydentem miasta Poznania, jest samorządowcem i powinien się zajmować sprawami, merytorycznie zajmować sprawami mieszkańców, a te wycieczki polityczne, warszawskie, oświatowe, czy też dotyczące Powstania Wielkopolskiego i wojewody, marszałka, są no, naprawdę nie na miejscu, szczególnie przy okazji debaty budżetowej. No, dlaczego? No, z jednej strony pan prezydent tak biadoli ciągle w mediach, tutaj na komisjach, że tutaj oświata się zawali, bo nieodpowiedzialne rządy pisowskie z Warszawy niszczą polską oświatę. Ja przypominam, że pańscy koledzy przez 8 lat nieustannie, nie potrafiąc rozwiązać problemów oświatowych, no sztucznie przedszkolaków wysyłały do szkoły, żeby potem pokazać, że są miejsca w przedszkolach. Tak ograniczali lekcje historii. No, jeśli dzieci i młodzież nie znają historii, panie prezydencie, może pan tego nie wie, no ale to widocznie muszę. Ktoś musi to panu powiedzieć, jeśli dzieci, młodzież i dorośli nie znają historii, to później to pańskie Powstanie Wielkopolskie, które tak rzekomo chce pan czcić i hołubić, niczego nie wniesie, bo nie znając historii, po prostu nikt tak naprawdę nie będzie przeżywał tych wydarzeń, które się odbywają. A co do takich strategicznych, znaczy inaczej, jeszcze powiem tak, no jeśli pan prezydent zajmuje się Warszawą, to później nie ma czasu na merytoryczną pracę w ramach własnego decernatu. No powiem najbliższą rzecz, która dotyczy mojej pracy samorządowej. Osiedle Rataje, Komisja Bezpieczeństwa wypracowała 3-letni program rozbudowy monitoringu miejskiego na terenach, na ulicach miejskich. Pierwszy etap został zakończony w tym roku. W przyszłym roku miał być budowany drugi etap. Rada Osiedla przeznaczyła wielką kwotę, bo 100 tysięcy złotych na rozbudowę tego monitoringu miejskiego, a pan prezydent, którym podlegają te służby Wydziału Zarządzania Kryzysowego, nie widział takiej potrzeby i nie wpisał do budżetu dofinansowania tego programu wieloletniego. Oczywiście, że w autopoprawce w tej chwili znajduje się kwota, która będzie spożytkowana na to zadanie, ale wiemy, że to nie jest inicjatywa pana prezydenta, który powinien odpowiadać za spójność jakąś wizję w ramach decernatu, którym się zajmuje, tylko jest to poprawka koalicjanta i po prostu nie było wyjścia, trzeba było ją przyjąć, mimo że się samemu tego nie chciało. Więc ja apeluję naprawdę o to, żeby się bardziej merytorycznie zająć swoimi zadaniami, a mniej populizmu, mniej polityki, bo mieszkańcom miasta Poznania tej polityki naprawdę nie potrzeba. A co do takich strategicznych spraw w mieście, no powiem tak, no proponujecie Państwo pod hasłem rewitalizacji centrum ulicy Święty Marcin, no chcecie budować linię tramwajową przez ulicę Ratajczaka. No z jednej strony chcecie budować tą ulicę, no ja rozumiem, że ta ulica ma odbyć, celem budowy tej linii tramwajowej jest to, aby odebrać potok jadący z Dębca czy też z Wildy, a z drugiej strony proponujecie Państwo budowę nowej linii tramwajowej na wolnych torach po stronie Wildy. No przecież te dwa opracowania są wzajemnie sprzeczne. Jeśli powstanie linia tramwajowa po stronie Wildy, to ograniczenie ruchu tramwajowego, linii tramwajowych na Wierzbięcicach, to służby miejskie mówią, że będzie znaczące, w związku z czym trzeba się zdecydować, czy się chce jeździć z Dębca przez Wierzbięcice i Ratajczaka, czy się chce jechać nową linią tramwajową po stronie Wildeckiej i dalej w ulicę Towarową i Święty Marcin. No po prostu brak tutaj jest całkowitej spójności i dlatego jeszcze raz apeluję o to, żeby pan i pańscy koledzy, no przede wszystkim klub Platformy Obywatelskiej, wziął się do pracy bardziej do pracy merytorycznej, a mniej zajmował się polityką ogólnokrajową, bo jak widać nie bardzo wam to wychodzi. Dziękuję.
Dziękuję za te słowa. Miłe. Pani radna Joanna Frankiewicz teraz.
Ja rozumiem, panie prezydencie, że na moje poprzednie pytania dostaniemy, znaczy na wszystkie pytania dostaniemy odpowiedzi już po wszystkich pytaniach. To przejdę do pytań związanych z poprawkami Klubu Poznański Ruch Obywatelski. I tutaj również pragnę zauważyć, że po konsultacjach z moimi kolegami absolutnie, ponieważ uzasadnienie odrzucenia naszych poprawek jest głównie jedno ze względu na sposób zrównoważenia. Absolutnie wszyscy się zgadzamy, jeśli pan prezydent poda inne źródło, inny sposób zrównoważenia poprawki, to jak najbardziej, to my tu nie będziemy mieć nic przeciw. Jeśli chodzi zaś o konkrety, to chciałabym wiedzieć, jak rozumieć, złożyłam poprawkę na dalszy etap, trzeci etap budowy ulicy ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Naramowickiej, konkretnie od Rumiankowej do końca, jakby do granicy Rady, do granicy osiedla Umultowo na 250 tysięcy i w odpowiedziach mam, że zostało to uwzględnione w autopoprawce na kwotę 1 200 000. Rozumiem, że to jest w jakimś pakiecie. Czy rozumiem, że koszty się zwiększyły? Aha, to dobrze, dziękuję. Teraz jeśli chodzi o bon opiekuńczy, to w uzasadnieniu jest, że nie ma możliwości finansowych dla sprawiedliwego rozwiązania, nie ma możliwości finansowych. Ja przypominam o dyskusji sprzed roku, kiedy w uzasadnieniu odrzucenia naszej poprawki o bonie opiekuńczym pan prezydent stwierdził, że zostanie powołany zespół i taki zespół faktycznie został powołany. Byłam też między innymi w tym zespole i ten zespół nie wypracował żadnej koncepcji bonu opiekuńczego, czyli tego sprawiedliwego rozwiązania. Dlatego my po prostu proponujemy, mówiło się o tym, że myśmy przedstawiali konkretne propozycje finansowe też zresztą ze Stowarzyszeniem Rodzin Dużych i tak naprawdę nie dostaliśmy odpowiedzi. Nie ma jakiejś wypracowanej, przeprowadzonej analizy, stąd nasza poprawka, która szła w kierunku możliwości zewnętrznego opracowania takiej koncepcji przez firmę zewnętrzną, bo jeżeli jakby struktury Urzędu Miasta nie są w stanie, to może firma zewnętrzna robi to bardziej, no jakoś bardziej sprawnie. Ta kwota nie była duża, 50 tysięcy. Myślę, że to nie rozwali budżetu miasta. Jeszcze w uzasadnieniu odrzucenia poprawki budowy ulicy Rumiankowej, która jest jedną z dróg osiedla Umultowo. Otóż w odpowiedzi jest takie stwierdzenie, że jest to budowa dróg lokalnych. i że to jest, że jakby osiedla dostały te środki na budowę dróg lokalnych z udziałem rad osiedli. Ja już, bo nie chciałabym się zgłaszać jeszcze, a już kończę.
To proszę jeszcze włączyć mikrofon na chwilę.
W związku z tym w tej poprawce między innymi pisaliśmy o tym, że osiedle Umoltowo ma wyjątkowo wiele dróg nieutwardzonych. Jeśli tak wielką kwotę z tej puli przeznaczy na budowę ulicy Rumiankowej, to po prostu pozostaniemy w dalszym ciągu osiedlem z największą ilością nieutwardzonych dróg gruntowych. Tak, i to wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Kajzer.
Numer 185. Prosiliśmy o środki na zakończenie budowy remontu. Teraz pieniędzy miejskich w zeszłym roku wykonano nowe urządzenie, natomiast drogi dochodzące do tych urządzeń to są stare płyty chodnikowe, połamane, powykrzywiane, na których chodzą spokojnie, po to się wywrócić. Odpowiedź pana prezydenta jest taka, że pieniędzy nie będzie, bo już dostali pieniądze. Właśnie dostali na sprzęt, ale wydaje się, że ścieżki problemu jeszcze pozostają. I przy okazji, jak pan jest prezydent osobiście na sali, mam jedno pytanie. Próbowaliśmy dociec z radnymi, jaka głębsza myśl kryje się za tym, że w kalendarzu na przyszły rok, rozumiem, z budżetu miasta Poznania, jest mapa Warszawy. Czy pan prezydent mógłby nam wyjaśnić, nie na Poznania, to zrobię, pan prezydent mógłby wyjaśnić, jaka głębsza myśl się kryje za tym pomysłem, żeby sfinansować nam kalendarz z ładną mapą miasta Warszawy stołecznego, a nie miasta Poznania. Bo my nie mogliśmy dociec, ale rozumiem, że jakiś głębszy pomysł za tym pana prezydenta jest. Pan prezydent mógł nam zdradzić, co się za tym kryje. Dziękuję bardzo.
Może przyłączenie stolicy do stolicy. Pan radny Antoni Szczuciński.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, kilka krótkich uwag pozwolę sobie sformułować. Najpierw w odniesieniu do projektu budżetu miasta w dziedzinie kultury. Otóż ta propozycja budżetowa pod pewnymi względami podobna do wydatków w roku bieżącym, pod innymi satysfakcjonująca, bo na współdziałanie z organizacjami pozarządowymi mamy kwotę większą, zgodną z oczekiwaniami środowiska, z postulatami, bo pojawiły się podwyżki płac także w innych instytucjach, ale w instytucjach kultury również, bo pojawiły się zapisy o projektach dwóch inwestycji Teatru Muzycznego i Muzeum Niepodległości. Ale oczywiście, jak to zwykle bywa przy takiej okazji, rodzą się pewne napięcia. Mimo tych pozytywów, te napięcia, które w tym roku oczywiście są osłabione przez te pozytywne działania, one się ujawnią, zwłaszcza przy pracach nad budżetem w roku przyszłym. Po pierwsze, mamy w instytucjach kultury różnych płace na różnym poziomie. Jest dysproporcja średnich płac w instytucjach kultury. Tegoroczne działania podnoszą wszystkim, nie likwidują dysproporcji. To wcześniej czy później pojawi się jak pewne echo w naszych działaniach. Po drugie, w tym budżecie nie mamy rozwiązanego problemu pokrycia kosztów wzrostu minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, zwłaszcza w odniesieniu do ochrony obiektów kultury. W budżecie, który przyjmujemy, nie ma zapewnionych środków na te działania i najprawdopodobniej w ciągu roku kalendarzowego zetkniemy się z kłopotem, bowiem zabraknie środków na ochronę w instytucjach kultury. No i ostatnia kwestia, która pewne napięcie, no może niewielkie, ale spowoduje, to jest kwestia, że skoro przystępujemy do projektowania dwóch wielkich inwestycji, no to oczywiście, a w wieloletnim programie finansowym nie wpisaliśmy sposobu finansowania, źródeł finansowania, no to w przyszłorocznym budżecie trzeba będzie znaleźć rozwiązanie i tu działania niektóre są potrzebne szybkie, bo na przykład w sprawie Muzeum Powstania Wielkopolskiego rządowy program związany z setną rocznicą odzyskania niepodległości, program także inwestycyjny, już częściowo zrealizowany. Muzeum w Białymstoku, Muzeum w Sulejówku już dostały środki rządowe i są po projektach technicznych. I w związku z tym ważne byłoby, byśmy nie spóźnili się z tymi kwestiami, stąd decyzje, ewentualne decyzje lokalizacyjne musimy podejmować nadzwyczaj szybko, bo okazja przyłączenia się do rządowego programu może nam po prostu zniknąć. I ostatnia uwaga, króciuteńka. Pani Dudzic Biskupska mówiła tu o swoistym uspołecznieniu naszego budżetu. Rzeczywiście w porównaniu do innych miast mamy przesunięcie części środków budżetowych szersze niż gdzie indziej, którymi dysponują rozmaite podmioty społeczne lub samorząd pomocniczy. Dla przykładu, we Wrocławiu Rady Osiedli mają budżet dla całego Wrocławia 3,5 miliona złotych. Jeśli porównamy to z budżetem naszych rad osiedli, który jest kilka razy większy, plus finanse na drogi, na inwestycje, to się okazuje, że w tym sensie przenieśliśmy ciężar budżetu nieco niżej, co generalnie biorąc wydaje się czymś pozytywnym. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Odpowiadając na kilka pytań, na początku na pytanie pana prezydenta Dariusza Jaworskiego, te środki są w rezerwie, ponieważ będziemy konkurs musieli organizować na to przedsięwzięcie. Dlatego też to tak jest zapisane, ale oczywiście jest wola kontynuacji tego programu z naszej strony, bo tak czy owak musimy zrobić konkurs na to przedsięwzięcie i też czekamy na ewaluację tego ostatniego etapu, ale no, te relacje czy też opinie, które są ze szkół przychodzą, są pozytywne, więc chcemy to kontynuować. Jeśli chodzi o wypowiedzi tutaj pana radnego Pawlika i pani radnej Emility, właściwie po odjęciu tych wszystkich złośliwostek, nic z nich, tych wypowiedzi nie zostaje, więc nie będę się do nich odnosił. Jeśli chodzi o wypowiedź pani radnej Lidii Dudziak i pana radnego Bartosza Zawiei, powiem tak, to państwo widzicie pewnie, bo to jest nie tylko zawarte w WPF-ie, w budżecie, ale wszystkim w konkretnych działaniach w rzeczywistości. W tej chwili front tych inwestycji oświatowych, budowlanych jest bardzo szeroki. I tak naprawdę w tym roku, który nas czeka, będziemy kończyć budowę właściwie od podstaw hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4. Rozpoczynamy budowę zaplanowane przez państwa radnych i przez Wydział Oświaty hal sportowych przy szkole na osiedlu pod Lipami oraz w szkole na ulicy, w szkole na Głuszynie. Nie wspomnę o jeszcze większych inwestycjach oświatowych, które nas czekają na czele z Umultowem, czy też rozbudową szkoły na Sobieskiego, czy też modernizacją kanclerskiej. Po prostu staramy się to wszystko etapowo, krok po kroku uwidaczniać. To i tak jest naprawdę rekordowa i to będzie rekordowa kadencja samorządu miasta Poznania, jeśli chodzi o inwestycje twarde w rozwój bazy oświatowej w naszym mieście. Natomiast oczywiście będziemy starali się ten temat hali sportowej na Rachowskiego też w możliwie jak najszybszym czasie uruchomić, tak jak tutaj pan radny Bartosz Zawija podkreślił. Podobnie było też z salą sportową numer 10, tak samo było ze szkołą podstawową numer 4. Będziemy chcieli to sukcesywnie realizować. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan...